Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 42 werset stwierdza, opisując życie pierwszego Kościoła, i trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. I trwali w nauce, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzieje Apostolskie 2:42. I to nam mówi o tych czterech cechach, które powodowały, że Kościół, pierwszy Kościół, między innymi te cztery cechy powodowały, że pierwszy Kościół był Kościołem zwycięskim. Że był Kościołem, który dokonywał Bożej inwazji. Był Kościołem, który ewangelizował, w którym Duch Święty w niesamowity sposób działał i poprzez którego Bóg dosięgał zgubionych. I chciałbym, byśmy wtedy, 2 tygodnie temu, pokrótce omówiłem każdą z tych cech. Chciałbym na niektóre z nich zwrócić uwagę i dzisiaj rozwinąć troszkę więcej pierwszą. I trwali w nauce apostolskiej. I mówiliśmy o tym, bo to pierwsze znaczenie tego, trwali w nauce, trwali w doktrynie, dokładnie tam jest, apostolskiej. I pierwszy element bycia w szkole Bożej to właśnie jest Biblia i jej doktryna, nauka apostolska. Każdy, kto się na nowo narodził, został postawiony w szkole Bożej. Staliśmy się uczniami Pana Jezusa Chrystusa i mamy za zadanie uczyć się. Do tego nas zachęca Boże Słowo. Jezus, wyposażając apostołów, wysyłając ich, powiedział im dokładnie to samo, aby szli i czynili uczniami wszystkie narody. A więc każdy, kto się na nowo narodził, kto stał się dzieckiem Bożym, wszedł automatycznie w proces uczniostwa i jest uczniem w szkole Bożej. Ważnym jest, abyśmy znali doktrynę, wiedzieli, w co wierzymy. Dlatego też ważną rzeczą jest, aby zgłębiać słowo, aby pogłębiać wiedzę, aby wgłębiać się w doktrynę, byś, bracie, siostro, byśmy wiedzieli, w co wierzymy. Jaki jest cel tego, aby wgłębiać się, trwać w nauce? Po pierwsze, abyś, gdy się nauczysz, mógł uczyć innych. 2 Tymoteusza 2:2. A co słyszałeś ode mnie, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni nauczać innych. Uczymy się po to, aby naszą wiedzę przekazywać dalej, aby nasze poznanie Boga, sposób, w jaki rozumiemy Boga, abyśmy mogli to przekazywać dalej. To jest pierwszy cel. A drugi, abyśmy umieli bronić swoich przekonań. Piotr w swoim liście, 1 Piotra 3:15, powiedział: lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z waszej nadziei. Poświęcasz Pana w swoim sercu, kiedy uczysz się i jesteś gotowy i umiesz obronić swoją wiarę. Umiesz powiedzieć, dlaczego wierzysz w to, co wierzysz. Zróbmy sobie taki mały test naszej wiedzy. Czy przeczytałeś już całą Biblię w swoim chrześcijańskim życiu? Choć raz. Czy wiesz, jakie jest główne przesłanie Bożego Słowa, Pisma Świętego? Jaki jest początek tej księgi i jak się ona kończy? Czy rozumiesz zagadnienia, które Boże Słowo porusza? Czym jest uświęcenie? Czym jest usprawiedliwienie? Czym jest odkupienie w Jezusie? Czym jest relacja z Duchem Świętym? Czy umiesz obronić swoją wiarę i wytłumaczyć innym, gdybyś został zapytany, w co wierzysz, dlaczego w to wierzysz? Gdybyśmy wzięli sobie wyznanie wiary naszego Kościoła, Kościoła Zielonoświątkowego, i gdybyśmy punkt po punkcie przeczytali, czy potrafiłbyś powiedzieć w kilku prostych zdaniach, tłumacząc komuś, kto nie ma zielonego, a w zasadzie zielonoświątkowego pojęcia o tym, w co wierzymy, czy potrafiłbyś mu w prosty sposób wytłumaczyć to, żeby zrozumiał, w co ty wierzysz? Czy umiesz obronić swoją wiarę? Czy rozumiesz podstawowe prawdy biblijne? Co to znaczy, że wierzymy w nieomylność Pisma Świętego, jedynego natchnionego Słowa Bożego? Czy potrafiłbyś powiedzieć o Jezusie, Synu Bożym, kim jest i co zrobił dla człowieka? Czy potrafiłbyś w kilku prostych zdaniach wytłumaczyć komuś, na czym polega duchowe nowonarodzenie, w zrozumiały, przejrzysty sposób, przystępny sposób? Dlaczego chrzest jest po nowonarodzeniu, a nie odwrotnie? Chciałbym zachęcić nas, abyście może wzięli sobie, czy na stronie internetowej, czy w publikacjach chrześcijanina, czy w innych, wyznanie wiary naszego Kościoła i popatrzyli tak szczerze, przeczytali każde z nich i czy potrafilibyście wytłumaczyć innej osobie, w co wierzycie i dlaczego w to wierzycie. W szkole się uczymy i trzeba włożyć wysiłek, postarać się, aby zrobić kroki do przodu. I tak samo jest w chrześcijańskiej edukacji. Stąd zgłębianie Bożego Słowa, stąd inna literatura, stąd rozmowa z braćmi, siostrami bardziej doświadczonymi, stąd też media, które mamy, internet. To jest wspaniałe narzędzie, które możemy wykorzystać, aby zgłębiać naszą wiedzę. Naprawdę dostęp do wiedzy, dostęp do wiadomości mamy przeogromny. Tylko jakim uczniem jesteś? To, co dwa tygodnie temu mówiłem, pytając nas, jakim uczniem jesteś? Czy chcesz się uczyć? Czy masz pęd do wiedzy? Czy chcesz wiedzieć, w co wierzysz? I to jest to pierwsze. Oni trwali w doktrynie, w nauce apostolskiej. Apostołowie mówili, przypominając sobie, ogłaszali to, co Jezus ich nauczał, a Kościół stosował to w swoim życiu, bo poznawali i byli wykonawcami. I to jest bardzo, ale to bardzo ważne, ale nie na tym dzisiaj chcę się skoncentrować. To tylko taka wrzutka, żebyśmy się zastanowili w tej szkole Bożej, w której klasie jesteśmy i jakie podstawowe wiadomości już zdobyliśmy. Ale chciałbym także odnieść to trwanie w nauce do procesu kształtowania i uczenia nas poprzez doświadczenia życiowe, które Bóg w naszym życiu robi. Bo to jest też bardzo ważny element nauki i to jest ta praktyczna strona nauki. Możemy czytać Boże Słowo, możemy w teorii wszystko wiedzieć, możemy słuchać zwiastowanego Słowa z tego miejsca głoszonego, ale to wszystko robimy po to. Czytamy, słuchamy, uczymy się, aby wprowadzać w czyn, aby być wykonawcami Bożego Słowa. Najpierw idzie teoria, później czas na praktykę. Pamiętam, gdy uczyłem się w szkole średniej, w technikum górniczym, to 4 dni mieliśmy lekcje, naukę, a 1 dzień w tygodniu mieliśmy praktykę. A więc to, co przez 4 dni się uczyliśmy, później szliśmy do warsztatu, czy zjeżdżaliśmy na dół do kopalni i uczyliśmy się w praktyczny sposób. To, co wcześniej tylko w teorii poznawaliśmy. Do Tymoteusza Paweł napisał, wzywając go do pewnej postawy. 1 Tymoteusza 4,15. On tam do niego mówi: troszcz się o to, aby twoje postępy były widoczne u innych ludzi, aby inni widzieli, że rozwijasz się i wzrastasz. Tak samo jest z naszymi dziećmi. Kiedy posyłamy je do szkoły czy do pierwszej klasy, one zaczynają się uczyć podstaw. Zaczynają uczyć się literek, potem sylab, potem zaczynają składać te sylaby, czytać, potem podstawowe elementy pisania i widzimy w nich rozwój. Nie chcemy, żeby dziecko, które chodzi do pierwszej klasy, uczyło się tego samego, co w drugiej klasie i ono dalej się uczy pisać i już jest w czwartej, ono dalej uczy się pisać. Nie, są pewne cele, założenia i aby zdać do następnej klasy, trzeba po prostu to zaliczyć. I tak samo w szkole Bożej. Bóg chce nas uczyć. Bóg chce, abyśmy zdawali egzaminy. Bóg chce, abyśmy teorię poznawali, jak żyć, jak postępować, gdy czytamy, gdy słuchamy, gdy uczymy się, ale później w życiu jak to stosować i weryfikowana jest nasza wiedza i weryfikowana jest nasza postawa. Kilka przykładów z Bożego Słowa. Mojżesz wiedział, że nie przez przypadek został ocalony i w cudowny sposób zabrany przez córkę Faraona. W nim to gdzieś dojrzewało powołanie. Bóg go uczył lekcji odkrywania, powołania i cierpliwości. I gdy zobaczył dwóch bijących się ludzi, Egipcjanina i Żyda, Izraelczyka, stanął w obronie Izraelczyka i wiemy, jak to się skończyło. Kiedy następnego dnia biło się dwóch Żydów, znowu chciał ich być ich rozjemcą, powiedzieli, jak to cię ustanowił naszym sędzią? Co chcesz zrobić ze mną, co zrobiłeś z tamtego razu, gdy go zabiłeś? Mojżesz wiedział, że jest powołany, ale nie zdał testu z czasu powołania. On myślał, że po ludzku załatwi sprawę, że to Bóg go w taki sposób powołuje, żeby być liderem Izraela. Test został oblany. Później ucieczka, proces uczenia się, 40 lat przebywania na pustyni, tam uczenia się, wyciszenia i wtedy słyszy głos Boży: idź. I wtedy idzie i test jest zdany. Sam naród izraelski. Bóg chciał ich nauczyć lekcji, pomoc w trudnościach i doświadczeniach. Zostali wrzuceni w niewolę Egiptu. Wołają do Boga, modlą się do Boga, proszą o ratunek. Bóg przygotowuje rozwiązanie. Widzą namacalne cuda, jak Bóg, chcąc, aby wyszli, każe Egipt, pokazuje swoją moc na Egipcie. Oni w namacalny sposób widzą, że część rzeczy dotyka Egipcjan, u nich wszystko jest okej, a więc namacalne Boże działanie. Widzą Bożą wszechmoc i potęgę. Wychodzą z Egiptu i co? Dochodzą do Morza Czerwonego. W pamięci mają przecież cudowne Boże uwolnienie i nagle mówią: Mojżesz, czy Mojżeszu, że tak trzeba by było, nie? Ładniej brzmi. Mojżeszu, po co nas wyprowadziłeś na pustynię? Nie lepiej byłoby w grobach być pochowanymi w Egipcie? Test oblany. Widzieli Boga w niesamowity sposób, jak działa, a tutaj stoją przed morzem i uważają, że już giną, że Bóg ich wyprowadził po to, żeby ich wszystkich wytracić na pustyni. Gdy zobaczyli Bożą moc, bo Mojżesz już zdał egzamin, on już był przygotowany, gdy przeszli zwycięsko, w cudowny sposób przez to morze, uwierzyli, jest tam napisane, że uwierzyli, więcej, cieszyli się tym. Jest napisane, że Miriam, siostra Aarona i inne kobiety zaczęły bębenkami, tamburinami śpiewać, grać, podskakiwać i cieszyć się i mówić: błogosławmy Pana, bo jest wielki, bo wspaniałe rzeczy uczynił. Ale test został oblany, bo ja mówię, że one zaśpiewały właściwą pieśń, ale nie po właściwej stronie brzegu, bo to powinno być zaśpiewane tam, kiedy doszli do muru, kiedy wydawało się, że nie ma rozwiązania. Tam powinna Miriam stanąć i powiedzieć: nasz Bóg dokonał wielkich cudów i dzisiaj te cuda są możliwe i teraz także dla Niego nie ma rzeczy niemożliwej. Dlatego uwielbiajmy Go, wywyższajmy Go, cieszmy się Nim, bo On jest Bogiem El Shaddai, bo On jest Bogiem mocnym. Łatwo dziękować Bogu, kiedy przejdziemy na drugą stronę w cudowny sposób, ale Bóg uczył ich postawy zaufania w trudnościach i chciał, żeby ta pieśń została zaśpiewana przed cudem, a nie po. Oczywiście wdzięczność i dziękczynienie jest bardzo ważne, ale naukę, którą mieli wyciągnąć, nie odebrali. Test został przez nich oblany. Kain. Bóg chciał go nauczyć w sytuacji: co robię, gdy idzie nie po mojej myśli? Złożył ofiarę Bogu. Ona nie została przyjęta. Patrzy na ofiarę Abla, swojego brata, przyjęta, a jego nie. Z jakiegoś powodu, o którym Biblia nam nie mówi. Być może Bóg chciał przetestować jego wiarę, zobaczyć, jak zareaguje. Bóg chciał go nauczyć lekcji. Co zrobi, gdy nie idzie po jego myśli? Chciał go nauczyć, jak radzić sobie z emocjami. zazdrością, gniewem, zawiścią, jak rozprawić się z takimi sytuacjami, gdy staniemy w takich trudnych sytuacjach. I Kain się zasępił. Bóg to widzi i mówi: Kainie, uważaj, twoje emocje są rozhuśtane, u drzwi już czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Niestety Kain oblewa egzamin. Zawziął sobie myśl, zaplanował sobie, że swojego brata z powodu tego, że w jego oczach jest on lepszy, zostanie on unicestwiony. Grzech rodzi grzech. Kain nie zdał egzaminu. Test został oblany. Daniel i przyjaciele, kiedy są zabrani do niewoli babilońskiej, młodzi chłopcy, prawdopodobnie około 14-15 lat mogli wtedy mieć. Oni podjęli decyzję o wierności Bogu. Oni jako młodzi chłopcy powiedzieli: cokolwiek by się w naszym życiu działo, my chcemy pozostać wierni naszemu Bogu Jahwe. Przeszli indoktrynację, przeszli płukankę mózgu, bo Nebukadnesar chciał, aby jemu służyli całkowicie oddani, aby zapomnieli o swojej ojczyźnie. Ale oni w sercu mieli miłość do Boga i Bóg chciał ich nauczyć o swojej wierności, aby zdali ten egzamin. W niesamowity sposób zyskują przychylność podczaszego, człowieka, który opiekuje się tymi młodymi ludźmi. Później zyskują, zaczynają być wpływowymi ludźmi w kraju. I nagle jest test, przychodzi test, bo król Nebukadnesar miał sen. A żeby sprawdzić, czy wróżbici i wszyscy, którzy mówią, że mają kontakt z mocami pozaziemskimi, mówią prawdę, mówi: opowiedzcie mi ten sen i wytłumaczcie, co znaczył. Fajnie by było dla magów i wróżbitów to zrobić, gdyby wiedzieli, jaki sen. I oni pytali: królu, jaki sen? On mówi: nie, ja wam nie opowiem. Idźcie do swoich źródeł, dowiedzcie się, co mi się śniło i wytłumaczcie, dlaczego to mi się śniło. I kiedy nikt z magów, wróżbitów tego nie mógł uczynić, wszyscy mieli być zgładzeni, a razem z nimi Daniel, Szedrach, Meszach i Abednego również, ponieważ należeli do tej elity. Gdy Daniel się o tym dowiaduje, co robi, leci do swoich kumpli, mówi: chłopaki, mamy problem. Musimy się modlić, aby Bóg nam objawił, co śniło się królowi, bo jeżeli nie, to giniemy. A nasz Bóg przecież może. On jest wiernym Bogiem. I zaczynają się modlić. A więc test jest zdany. Oni nie spanikowali, ale oni przyszli do Boga. Bóg Danielowi daje sen, co się śniło, i daje wytłumaczenie. I on odważnie idzie do króla i mówi: królu, ja jestem tym, którym chcę ci powiedzieć, co ci się śniło i dlaczego ci się to śniło. Król jest w szoku. On mówi: ale wiem to dlatego, żebyś ty wiedział, że istnieje Bóg, do którego należę, któremu służę, i ten Bóg mi to objawił. Test został zdany. Chwilę później znowu mają młodzieńcy problem, ponieważ muszą się pokłonić posągowi. Albo życie, albo śmierć. Albo idziemy na kompromis i kłaniamy się temu posągowi, uznając, że jedynym Bogiem jest król Nebukadnesar na tym świecie, albo pozostajemy wierni naszemu Bogu. I znowu zdają test, bo mówią królowi: królu, nasz Bóg, któremu służymy, wiemy, że on ma moc wyrwać nas z tego ognia, do którego chcesz nas wrzucić. Ale nawet jeśli by zdecydował inaczej, to my pozostaniemy wierni naszemu Bogu. Test zdany. Sam Daniel, kiedy zyskuje przychylność, staje się jakby drugi po królu. Inni urzędnicy są zazdrośni. Robią pewną zasadzkę na niego. Wiedzą, że on jest wierny swoim przekonaniom, że modli się codziennie. Mówią: królu, zróbmy tak, żeby tylko modlić się przez 30 dni do ciebie, do nikogo innego. Co zrobi Daniel? Test jego wierności Bogu. Zdał jeden test, zdał drugi test, trzeci test. Albo się modlisz tylko do króla, jest wszystko ok, albo jeżeli modlisz się do innego Boga, to zostajesz wrzucony do lwiej jamy, wygłodniałych lwów, które tylko czekają, żeby coś spadło, żeby mogły coś zjeść. Co robi Daniel? Gdy tylko usłyszał: Daniel, co robi Daniel? Daniel, gdy tylko o tym usłyszał, nie wystraszył się. Powiedział, a teraz muszę pozamykać okna, pozamykać drzwi. Pan Bóg będzie widział, że się do niego modlę. On idzie do swojego domu i tak jak zawsze otwiera okno w stronę Jerozolimy i zaczyna się modlić. Test zdany, bo on znał swojego Boga. I on bez względu na konsekwencje jemu służył. Wpadają koledzy po fachu. Donoszą królowi. Ale Daniel jest gotowy oddać swoje życie za swoje przekonania, bo chce być wierny swojemu Bogu. I znowu w cudowny sposób jest uratowany. Zdał test wierności. Abraham. Bóg chciał go nauczyć na temat wiary i zaufania. Każe mu wyjść z miejsca, w którym mieszkał, iść do miejsca, które mu wskaże. Abraham zdaje test, posłusznie idzie, ufa, mówiąc swojej rodzinie, że nie wie, gdzie idą, ale idą. I idą. Jest wierny, idzie, ufa, jego wiara rośnie. Bóg daje mu obietnicę. Mówi Abramie, nie będziesz się nazywał Abram, co znaczy ojciec narodu, tylko Abraham, ojciec wielu narodów. Bo z ciebie wielkie potomstwo i wielki, niezliczony lud i w tym ludzie potem będą błogosławione wszystkie narody świata. I Abraham w to wierzy, oczekuje rok, drugi, trzeci. Już ma 70 lat. Mówi, kto to wie, jak to będzie dalej ze mną. Żona moja też się starzeje. Pan obiecał, modlę się, modlę. Sara o tym też słyszała, dzielą się, być może modlą się razem o to i nagle nic. I wpadają na pomysł, że może pomogą Panu Bogu. Jak już obiecał, że ma być potomek, to może będzie. Skoro Sara nie może zajść w ciążę, to może jej niewolnica. O, takie było prawo wtedy na Bliskim Wschodzie. Ale Pan Bóg nie miał takiego zamiaru. Test został oblany. Nie w taki sposób Bóg chciał błogosławić i wzbudzić potomstwo Abrahamowi. Potem następuje cud. W podeszłym wieku Abraham i Sara dowiadują się, że ona jest w ciąży i rodzi się Izaak. Jest młodym chłopcem, kilkuletnim, prawdopodobnie około 5-6 lat chyba miał. Kiedy Bóg mówi, wystawiając znowu Abrahama na próbę, bo tak zaczyna się 22 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, mówi, a teraz Abrahamie, znowu uczymy się na temat wierności i zaufania do mnie. Jeden test doblałeś, ja pozostałem wierny, chcę, żebyś złożył Izaaka w ofierze. Co robi Abraham? Wstaje i idzie. Izaak już był chłopcem, który myśli. Widzi drzewo, widzi, że gdzieś się szykuje złożenie jakiejś ofiary i mówi do taty, tato, wszystko mamy, ogień, drzewo, tylko jednego nam brakuje. Kogo złożymy na tą ofiarę, czy co złożymy na tą ofiarę? Ale Abraham już jest mądrzejszy i zdał egzamin. On tam mówi, Bóg sobie upatrzy ofiarę. On zaufał Bogu, on przeszedł ten test, on nauczył się i test został zdany w jego życiu, egzamin zdany. On mówi, Bóg upatrzy sobie. Czy Bóg mu już nie powiedział, kto ma być? Powiedział mu, że to Izaak, ale wiedział, że Bóg jeśli dał obietnicę, to jakoś to rozwiąże. On już zaufał, już nie chciał główkować po swojemu, jak to zrobił wcześniej, kiedy urodził się Ismael, jego wcześniejszy syn, ale mówi, Bóg sobie upatrzy i test został zaliczony, zdany. I tak się stało. Z Nowego Testamentu tylko wspomnę Piotra, którego Bóg uczył lekcji brania odpowiedzialności za słowa. Piotr był bardzo wyrywny, jak niektórzy z nas, którzy szybciej mówią niż myślą. A potem mówią, usprawiedliwiając się, no wiesz, ja już taka jestem. Czy taki jestem? To jest fajne wytłumaczenie, ale nad tym można pracować. I wręcz trzeba policzyć do 10, powiedzieć, Panie Boże, pomóż mi, co mam powiedzieć. Najpierw pomóż mi pomyśleć w ogóle, a potem wypowiedzieć słowa. Piotr był taki wyrywny. Jak coś się działo, Piotra wszędzie pełno i pierwszy wypowiada się. Ale Jezus chciał go nauczyć, Bóg chciał go nauczyć lekcji odpowiedzialności za słowa. Jezus mówi, że niedługo będzie ukrzyżowany i tak dalej, wszystko. Piotr mówi, Panie, pamiętaj jedną rzecz. Ci to nie wiem, ale ja z Tobą gotowy jestem na śmierć. Oni, tacy sobie, nie? Wziąłeś ich, to fajnie, ale wiesz, kto tu rządzi. Ja drugi po Tobie. Ja z Tobą na śmierć. Choć Biblia mówi, że podobnie mówili wszyscy. Ale Piotr, wiadomo, on chciał to podkreślić. Ja z Tobą na śmierć. Doba nie minęła, a Piotr miał problem. I ja to zawsze powtarzam, i to nie przed władzami, co jeszcze może jakoś byłoby wytłumaczalne, choć nie do końca, czy przed jakimiś żołnierzami rzymskimi, przed Piłatem, przed cesarzem, ktokolwiek to był wysoko by postawiony, to jeszcze potrafiłbym gdzieś tam próbować go zrozumieć. Ale grzeje się przy ognisku, jakaś dziewczyna służąca przechodzi, patrzy na niego, o, on był z Jezusem. Więc rzucone mimochodem słowo, a Piotr od razu wystraszony, nie, nie, ja go nie znam. Za chwilę znowu, bo mowa cię zdradza, akcent cię zdradza, nie, nie, absolutnie nie znam, nie wiem, kim jest Jezus. A przed chwilą mówił, Panie Jezu, z Tobą gotowy na śmierć. Więc test oblany. Później Jezus pojawia się po zmartwychwstaniu, są nad jeziorem, Jezus przygotowuje im śniadanie, rozmawia, bierze na bok Piotra, rozmawia z nim, potwierdza jego powołanie, mówi, paś moje owieczki, czy mnie kochasz? Tak, kocham cię. I znowu odpowiedzialność za słowa. Paś moje owieczki. I gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, gdy obietnica została spełniona, gdy Duch Święty zstąpił, gdy zaczęli mówić innymi językami, zbiegło się masę ludzi, którzy w tym dniu, w tych dniach byli w Jerozolimie z powodu obchodów świąt żydowskich. Zbiegli się, bo usłyszeli coś niewyobrażalnego i niewytłumaczalnego. I są i słyszą, modlą się pięknie, dziękują Bogu, wychwalają Boga różnymi językami. Prości ludzie, rybacy. Jedni zaczynają w podziwie dziękować Bogu za to, co się stało, inni zaczynają drwić. Mówią, nie mieli co chłopaki zrobić. 9 rano, a oni już upici. I widzimy Piotra, który zdaje egzamin. Gdy słyszy takie teksty, wstaje i mówi, słuchajcie, to nie jest tak. To nie jest tak, że oni są, czy my jesteśmy upici, ale tu się wydarzyło to, co Joel zapowiada i zaczyna głosić kazanie. Odważnie, śmiało. Mówi do tego całego zbiegowiska, wy ukrzyżowaliście Chrystusa. Wy jesteście winni Jego śmierci. To jest inny Piotr, który bierze odpowiedzialność za swoje słowa. Duch Święty jest w tym. I masę ludzi. Ile tam tysięcy? 3000 osób podczas tego kazania poruszonych tym, co Piotr mówił, nawraca się. Około 3000 osób. To jest Piotr, który zdał egzamin. I później widzimy, jak Piotr w niesamowity sposób jest przez Boga używany. I to, co nam już mówi historia, że najprawdopodobniej na jakiejś tam drodze do Rzymu oddał swoje życie za wiarę w Chrystusa. Ukrzyżowany do góry nogami. Cierpiał, bo wziął odpowiedzialność za swoje słowa. Bo nauczył się lekcji, zdał test, że to, co wypowiadam, jest wiążące i ważne przed Bogiem i przed innymi ludźmi. Dlatego jest to ten drugi etap naszej nauki. Zdobywamy wiedzę, uczymy się z Bożego Słowa, uczymy się z literatury, słuchamy świadectw, kazań, ale potem Bóg ma swój proces kształtowania nas w naszym życiu. I to jest bardzo ważne, aby te testy naszego życia przejść zwycięsko. Bo testy, bo próby, bo pokusy dotykają każdego z nas. Nie jesteśmy od tego wolni. Każdy z nas zmaga się z próbami, doświadczeniem, pokusami, ale cel tego wszystkiego jest jeden. Wydobyć to, co naprawdę jest w nas. Pokazać nam, bo Pan Bóg o tym wie, jaki jest stan naszego serca, jaki jest stan naszego życia, jaka jest nasza postawa, jaki jest nasz charakter, jakie jest nasze zachowanie, abyśmy wiedzieli, co zmieniać w swoim życiu. Na co jesteśmy podatni, wrażliwi, do czego mamy skłonności, a nad czym musimy pracować. To jest cel każdej próby, każdego testu i pokus, które przychodzą do naszego życia. Bo ciekawą rzeczą jest to, że w języku greckim słowo peirasmos oznacza i doświadczenie, i pokusę. A więc tylko od źródła wyczuwamy, skąd to idzie. Czy to Bóg sprawdza i testuje naszą wiarę, czy jest to pokusa od złego, która nas kusi. Rozróżnić to można tak, że pokusa zawsze prowadzi nas do złego, do złamania Bożych granic. Natomiast próba wiary ma cel, aby zbliżyć nas do Boga, aby nasza wiara wzrosła w Bogu, abyśmy przeszli to zwycięsko i byli mocniejsi w Panu. Aby w tym wszystkim, co przechodzimy, z czym się zmagamy, byśmy upodabniali się do Jezusa, bo to jest uświęcenie. Proces upodabniania się do Jezusa w całym naszym życiu, aby czerpać wzór z Niego, aby patrzeć na Niego i aby On był naszym miernikiem wyznaczającym poziom naszej dorosłości, dojrzałości w wierze, na jakim poziomie już jestem, jak mocno wzrosłem, jak dojrzały jestem, to właśnie testy, próby i pokusy pokazują, czy jestem silny i mocny, czy ufam Bogu, czy mój charakter jest przemieniany, czy moja postawa jest właściwa. To wszystko poprzez testy, próby i doświadczenia naszego życia. I tego w tej Bożej szkole w praktyczny sposób Pan Bóg nas uczy. Dlatego zarówno i Jakub, i Piotr stwierdzają to samo w swoich listach adresowanych do ludzi wierzących. Jakub mówi 1:2: poczytujcie sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia wytrwałość, a ona niech prowadzi was do dojrzałości i wzrostu, do doskonałego życia. Piotr mówi to samo. 1 Piotra 1:6. Weselcie się, gdy zasmucani jesteście różnorodnymi doświadczeniami, aby wypróbowana wasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu próbowane, ku chwale, czci i sławie Pana Jezusa Chrystusa. Gdy rozumiemy, że w naszym życiu, życiu, w którym, tak jak tydzień temu słyszeliśmy, Bóg powołał nas do zwycięskiego, dobrego, pełnego obfitości życia, pojawiają się próby, pojawiają się doświadczenia, pojawiają się wyboje, pojawia się walka, pojawiają się trudności. I to jest częścią naszego życia. Bóg nie chce, abyśmy ciągle chodzili w problemach, trudnościach, byśmy ciągle zmagali się i potykali. Bóg chce nas uczyć poprzez te doświadczenia, abyśmy wzrastali, dojrzewali w Nim i chodzili w zwycięstwie. Stawali się mocniejszymi w wierze i docierali do tych rzeczy, które On ma dla nas. Ale w chrześcijaństwie, w życiu Kościoła jest element prób, zmagania się, walki, pokuszenia, dawania odporu przeciwnikowi. Dlaczego tak mówię? Bo Jezus jest dla nas wzorem. On wycierpiał, On przechodził próby, On przechodził doświadczenia, On przechodził trudności i przeszedł je zwycięsko. Jest dla nas wzorem i zachętą, abyśmy w tej Bożej szkole, gdy nabywamy wiedzę teoretyczną, mogli także w praktyczny sposób, codziennie w naszym życiu ją realizować i wypełniać. A kiedy wiemy, czy już się czegoś nauczyliśmy, czy nie, kiedy przychodzą testy i egzaminy naszego życia i to nam pokazuje stan naszego życia. Zaręczam wam, że jeśli ktoś z was powie sobie dzisiaj: muszę popracować nad przebaczeniem, bo nie radzę sobie, Duch Święty mi to pokazuje wyraźnie, że mam problem z nieprzebaczeniem, to zaręczam wam, że za moment w waszym życiu pojawią się osoby, które albo o was źle powiedzą, albo was źle potraktują, abyście mogli sprawdzić, czy to przebaczenie, o którym mówicie, już jest realizowane, czy umiecie już przebaczać. Zaręczam wam, jeśli ktoś powie: mam problem z cierpliwością, a w zasadzie z brakiem cierpliwości, to prędzej czy później Bóg postawi takie osoby lub zaaranżuje takie sytuacje, gdzie wasza cierpliwość będzie przetestowana, abyśmy wiedzieli, czy jestem już cierpliwy, czy wykształtowałem sobie tę cechę, czy jeszcze nie. I tak z każdą inną rzeczą, którą chcemy zmieniać, której chcemy upodabniać się do Chrystusa, będzie się działo. Jeżeli chcemy rozwoju, chcemy wzrostu, chcemy dorastać do tej wymiary, do tego wymiaru pełni Chrystusowej, jak mówi list do Efezjan, to będą próby, egzaminy i testy w naszym życiu. I dlatego i Jakub, i Piotr mówi: nie dziwcie się, raczej przeciwnie, weselcie się, cieszcie się z tego powodu, dlatego że to, gdy was wypróbowuje, ma jeden cel, abyście byli dojrzałymi, abyście znaleźli swoje miejsce, odkryli, czy już przeszliście ten proces, czy jeszcze w nim jesteście i potrzebujecie dalej wsparcia, mocy Bożej do tego, aby w we właściwy sposób zareagować i przejść zwycięsko daną pokusę czy doświadczenie. Nie dziwmy się, że przechodzimy różnego rodzaju trudności i próby. To pokazuje nasz stan, w jakim miejscu naszego chrześcijańskiego życia jesteśmy i ciągle nam pokazuje, że jesteśmy w procesie kształtowania i Bóg nas kształtuje na obraz i podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa. Uczmy się w Bożej szkole i zdawajmy testy i egzaminy, abyśmy przechodzili krok dalej, abyśmy uzyskiwali promocję dalej, abyśmy szli do wyższej klasy, abyśmy uczyli się w tej Bożej szkole i byli zwycięzcami. Amen.